Życie stara się dopasować nas do siebie nawzajem.
A śmieje się, kiedy lgniemy do tego, kto nas nie lubi.
To wszystko jest proste.
Jak znaczki pocztowe.
Wiktor Szkłowski.
Radio Lublin i Warsztaty Kultury w Lublinie przedstawiają słuchowisko pod tytułem Szkłowska. Scenariusz na podstawie opowiadania ukraińskiego pisarza Artema Czecha z książki Dzielnica D, opublikowanej w 2020 roku w przekładzie Marka S. Zadury.
Nigdy nie mogłem zapamiętać nazwiska koleżanki z dzieciństwa mojej mamy. Jakoś nasz Szklarska, Szkalenko... Miała na imię Luda. Nazywałem ją Szkłowska. Jakoś to nazwisko było mi bliskie, zarówno pod względem fizycznym, jak i duchowym. Bo Szkłowski. Więc to zrozumiałe. Luda miała owczarka. Dobrze pamiętam tego psa. Ogromnego i kudłatego jak niedźwiedź. Zawsze zdawało mi się, że on chce mnie zjeść. Ale Luda kategorycznie zabroniła mu tego robić.
Ludwik, nie można.
Za każdym razem, spotykając ich na klatce, musiałem przytulać się do kaloryfera, który znajdował się pod schodami naprzeciwko skrzynek na listy. Ze względu na mój wiek i brak fizycznej możliwości obronienia się samemu, to ze strony zarówno Ludy, jak i Ludwika było co najmniej nieszlachetne. Ale cierpiałem. Po prostu nie miałem wyboru.
Ona ubierała się... czarne bluzy z kapturem, nosiła szerokie sztruksowe bądź kraciaste spodnie, była obwieszona kolczykami i naszyjnikami wykonanymi z kamieni. Na śniadanie tylko wypalała paczkę papierosów i wypijała litr kawy. Czytała zagraniczne kobiece pisma, oglądała Temę i Wzgliad. Słuchała rosyjskich romansów w wykonaniu, powiedzmy, Biczewskiej albo Malinina.
Nie wykluczam, że cytowała najbardziej dziwaczne kawałki z Cwietajewej. Miała ponadto bliznę na ustach, jak u Joaquina Feniksa. Taką ją zapamiętałem na przełomie lat 80. i 90.
Cierpiała na jedną z form epilepsji. Kilka razy na tydzień dostawała ataków. W dzieciństwie takie rzeczy bolą. Naśmiewające się spojrzenia rówieśników ostro uderzają w miłość własną. A współczucie dorosłych irytuje.
Ktoś mówił, że bardzo dawno temu ojciec Ludy sprawował posługę diakona w niewielkiej wsi, gdzieś na krańcach obwodu czerkaskiego. Inni upierali się, że miał kołchoźniczą młodość. Jednak wszyscy potwierdzali historię o tym, jak dostawszy mieszkanie, tylko jeden, jedyny raz w nim przenocował. Następnego dnia zawiesił klucz na wbitym w ścianę gwoździu i zakomunikował.
Nina, nie chcę wznosić bloku z cegły za blokiem z cegły w takim skupisku ludności. Nina, do budownictwa moje ręce zupełnie się nie nadają. Nina, zaczął krzyczeć. Nina, powiem ci uczciwie. Nie kocham cię.
A Ludę?
Ludę? Ludy też nie kocham.
Jaka z ciebie gnida.
Wszyscy mi mówią, że jestem podobny do Belmondo. Ale nie w tym rzecz, Nina. Po prostu chcę być szczery. Przyznaj, że Luda jest mało podobna do Belmondo. Nie pamiętam, żeby Belmondo miał taką zajęczą wargę.
Ludoczka, dziecko kochane, blizny mogą zdobić nie tylko mężczyzn, ale także kobiety. Jesteś gnidą.
Działo się to w ciasnym korytarzu. Zaczynało zmierzchać. Tylko co rozpakowane rzeczy, wiszące jeszcze na wieszakach, przypominały bydlęce tusze w chłodniach. Z sufitu zwisał drut z pustą oprawką do żarówki. Z klatki dobiegał zapach farby i wilgotnego wapna.
Dobrze, możesz sobie myśleć, co chcesz. Ja was na tyle nie kocham, że jest mi to obojętne. Mieszkanie sobie zostawcie, a mnie dajcie spokój i pełną wolność od alimentów.
Jak gdyby się dogadali.
Luda dorastała bez ojca. Jak wielu w tych czasach. Jak wielu w tym kraju.
Chyba to było normą. Zmiana partnera, rodziny, miasta i republiki. Zmiana pracy, niepojawianie się na ogólnych zebraniach pracowniczych, niepłacenie w terminie partyjnych składek, szarpanie dzieci, kradzieże w pracy, stanie w kolejkach, zdrady z sąsiadami, nienawiść skierowana na najbliższych, rozwalanie własnego życia, rozwalanie kraju. Każdy miał jakąś swoją chorobę. I one, jak przeznaczenie, wpływały na losy dzieci i dorosłych. Nigdy nie wiesz, jaka choroba przypadnie ci w udziale.
Z czasem Luda przestała odróżniać szpitalne łóżko od swojej polówki za parawanem. Znała po imieniu większość lekarzy w mieście, a setki lekarskich recept, jak wyuczone modlitwy, kotłowały się jej w głowie jeszcze przez wiele lat. Z czasem choroba ustąpiła i lekarze pozwolili jej pójść do pierwszej klasy. Musiała unikać stresów, brać kąpiele walerianowe i do końca życia zażywać leki przeciwpadaczkowe.
Luda poszła do szkoły specjalnej z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego. Znajdowała się ona w centrum i codziennie trzeba było dojeżdżać tam trolejbusem, ale to wychowywało, dyscyplinowało, nie pozwalało naruszać zasad. Szkoła, zabiegi w przychodni, a pod wieczór powrót przepełnioną jedynką do domu.
W tej samej klasie co ona uczył się jej sąsiad. Wasia Kupczyn,
którego na podwórku nazywano Mongołem.
Wasia jakiś czas kolegował się z Ludą, przychodził do niej w gości, mają nawet wspólną fotografię, jak 1 września razem stoją z kwiatami na szkolnym apelu.
Luda z zajęczą wargą, a Wasia z fryzurą bezdomnego i z kośnymi oczami.
Wasia się jej trzymał. Coś go do niej przyciągało, czymś go ona intrygowała. Czy zdecydowanymi zmianami nastroju, czy tym, że na obcym i dalekim terytorium była jedynym ogniwem łączącym go z domem? Na przerwach starali się nie zauważać się wzajemnie, ale do szkoły zawsze jeździli razem.
Spotykali się obok szarej, telefonicznej szafki rozdzielczej i razem szli na przystanek.
W podwórkowych zabawach Luda nie brała udziału. Nikt jej nie zapraszał. Za jej plecami rówieśnicy się z niej naśmiewali, a dorośli plotkowali.
Wspomnienia z dzieciństwa pozostają w pamięci na zawsze, rodząc zazdrość i nienawiść.
To jest charakterystyczne dla chorych lub brzydkich dzieci.
Nawet Wasia Kupczyn z czasem przestał na nią czekać obok telefonicznej szafki rozdzielczej.
Nina pracowała w kawiarni. Specjalizowała się w wyrobach cukierniczych. Piekła placki do tortów, robiła kremy, wypiekała ciasteczka, nalewała syrop.
Jej ręce pachniały wanilią, jej fartuch koniakiem i cynamonem.
Nadwyżkę produkcji Nina przynosiła do domu. Sortowała, wymieniała, sprzedawała.
Surowa dieta, której miała przestrzegać Luda, wymagała liczenia ilości spożywanych przez nią tłuszczów i węglowodanów. Słodycze były zabronione.
Nadwyżka produkcyjna jednak drażniła i w sposób niemiłosierny łamała wolę Ludy.
Dlatego Luda zwykle z ukradzionymi w kuchni plackami na tort siedziała za parawanem i czytając książki dla dorosłych szybko tyła.
Matka rozpaczliwie powtarzała, że najważniejsze dla kobiety to cegiełka po cegiełce budować komórkę społeczną, to znaczy rodzinę. Tłuste kobiety rzadko podobają się mężczyznom. Luda, dieta, pomyśl o rodzinie, pomyśl o komórce. Chora kobieta nikomu nie jest potrzebna. Chora kobieta jest jak dziurawa dusza.
Luda się tym nie przejmowała.
Do pewnego czasu, do pewnego spotkania.
Szkłowska skończyła 15 lat.
A on 25.
Wszyscy nazywali go Sanią. Był młody, silny, urodziwy i zdesperowany.
Krążyły legendy o jego namiętności i bogatym żołnierskim doświadczeniu. Nastolatki układały sagi o jego odwadze.
Dzielnicowy straszył go specjalistycznym szpitalem psychiatrycznym.
Mieszkał 3 piętra niżej.
Luda odpowiednio 3 piętra wyżej.
Między nimi była odległość.
Przez długi czas go nie zauważała.
A on jej nie zauważał dla zasady. Tłusta i nieładna małolata z blizną na górnej wardze, która podobno ma problemy ze zdrowiem.
Nie, on nawet nie myślał w ten sposób. Jego serce należało do innej, a jego ciało do innych. Szkłowska zauważyła Sanie w tym okresie jego życia, kiedy stoczył się na dno, kiedy na tym świecie skosztował już wszystkich dostępnych pokus, przeżył wszystkie możliwe tragedie i poznał niszczącą siłę triumfu.
Bardzo szybko zakochała się w nim i strasznie ciężko zaczęła to wszystko trawić w swym wnętrzu. Jak jedzenie z pierogarni na Podolińskiego.
Najbliższą koleżanką Ludy była Walka z Domu Głuchych.
Głuchy był jej ojciec. Pracował na wydziale płyt wiórowych w kombinacie obróbki drewna. Dużo pił, a pijany dobierał się do wszystkich znajomych kobiet, łącznie z Walką. Wala nocowała w domu tylko z rzadka. Wałęsała się po dzielnicy, zadawała z wątpliwym towarzystwem. Korzystała z żelazka Ludy, żywiła się w jej kuchni, nie pogardzała drobniakami z kieszeni kurtek i płaszczy wiszących w jej korytarzu, rozliczając się radami.
Mam doświadczenie z mężczyznami. Ty do takiego musisz długo dorastać. Ilu mężczyzn miałaś?
Ilu miałam?
Mhm.
Tak, oczywiście.
Wala cuchnęła papierosami i piła kefir z gwinta.
Luda z zachwytem patrzyła na jej żółte od nikotyny palce i zazdrościła doświadczenia.
No, i kto to taki?
Sasza.
To wiele mówi.
Więc co mam z nim robić?
Masz z tym jakiś problem?
On mnie nie zauważa.
Tym lepiej. To znaczy, że masz większe szanse, by go podejść znienacka. Masz go po prostu brać.
Jak?
No a jak się facetów bierze? Rozsierdziła się Wala, gasząc niedopałek w słoiku po majonezie. Rękami! Srać na to, że jesteś nieładna. Srać na to, że niedoświadczona. Idź i bierz!
Wziąć Sani Szkłowska nie mogła. Dla niej to było tak, jakby miała wziąć do rąk słońce. Albo co najmniej księżyc.
On nie zauważał jej, jak to słońce oświetlające dzień albo co najmniej księżyc, wskazujący drogę nocnym wędrowcom. Nie łączyło ich nic. Nawet nie mieli wspólnych znajomych.
Jego interesowały alkohol, bójki, wyższe sfery, w których zupełnie inne intrygi pletli starogreccy bogowie i ciemne zaułki, w jakich pachnie śmiercią i kałem.
Ją interesował on, podobny do ognia i świetlisty, czasami pobity, częściej po prostu pijany, ale nie mniej pożądany.
Lata przetaczały się szybko i głośno jak puste ciężarówki. Luda skończyła szkołę, nigdzie nie poszła dalej. Rok wałęsała się po wyludnionych ulicach i pustych plażach, niby nabierając sił przed długim biegiem. Chodziła po mieście, uważając się za gospodynię zacisznego mieszkania, zaglądała w cudze okna, usiłowała zapoznać się z porządnymi mężczyznami, omijała podejrzane towarzystwo. Po roku, nie znalazłszy ani kolegów, ani przystojnego mężczyzny, poszła do pracy na pocztę główną. To było jedyne miejsce, w którym czuła się potrzebna. Łączyła samotnych ludzi. Była głosem ratunkowym dochodzącym z nad prawego ramienia, który pozwalał usłyszeć głos bliskich, kochanek, dawnych kolegów z wojska, rozrzuconych po olbrzymich przestrzeniach.
Leningrad, kabina numer 3.
Mama Ludy drugi raz wyszła za mąż i przeprowadziła się na Siedowa do męża, emerytowanego pułkownika, wdowca.
Szkłowska własnymi siłami wyremontowała mieszkanie, wyrzuciła parawan, pozdejmowała ikony, sprawiła sobie owczarka. Nareszcie polubiła swoje życie.
Któregoś dnia znalazła sanie na parterze swego bloku pijanego w pozie sybaryty. Leżał na boku, podłożywszy pod głowę dłoń, a łokciem oparłszy się o betonową podłogę. Ludwik, nie wolno! Patrz, tu Soszeńka leży. To nasz Saszeńka.
Szybko zaprowadziła owczarka do swojego mieszkania. Zeszła na dół. Sasza mieszkał na parterze, Luda na trzecim piętrze. Między nimi była odległość.
Zapytała o klucze do mieszkania.
Nie ma kluczy. I chlania nie ma.
Zgubiłeś.
Dlaczego miałem zgubić? Wypiłem.
Klucze. Klucze zgubiłeś, bidulku. Nie zostawię cię tak tutaj.
No to dawaj. Wypijemy. Za ukojenie albo za kobiety.
Ledwo co udało się jej zaciągnąć go na trzecie piętro i zanieść do swojego mieszkania.
Szkłowska dostała litrową flaszkę domowej nalewki z Derenia. Rozlała do kielichów. Wypili.
Kwaśny jakiś ten twój napój.
Wybacz.
Siedziała na podłodze naprzeciw niego i uważnie uczyła się jego twarzy. Po 10 latach swojej miłości, po 10 latach swoich tajemnych trwóg i życzeń, łez i rozczarowań, dopiero pierwszy raz mogła z bliska przyjrzeć się Sani. Jego ciężkiej twarzy, rzadkiej srebrzystej siwiźnie na krótko ostrzyżonych włosach, śladach po bójkach, martwej obojętności i zimnej złości w jego wzroku, wykrzywionym od kwaśnej nalewki ustom.
No, dawaj jeszcze.
Może dosyć.
Dawaj, nalewaj.
Luda uśmiechnęła się. Poprawiła kapę na fotelu. Nalała. Jego bezceremonialności się obawiała. Ale jego zuchwałość się jej podobała.
Mieszkasz z mamą?
Zapytał. Ale odpowiedzi już nie zdążył usłyszeć. Wypuścił kielich z rąk. Zalał t-shirt. Wyłączył się. W kuchni zawył zamknięty Ludwik.
Szkłowska nie spała. Siedziała w fotelu, doglądała Sani, wpatrywała się w poranny świt za oknem, głaskała psa, dolewała nalewki.
Kurwa! Gdzie ja jestem?
U mnie. W domu.
Kim jesteś? A... Tak. Coś sobie przypomniał i przesunął się w kierunku drzwi.
A ty dokąd?
Do domu.
A klucze?
On uderzył ręką po spodniach. W kieszeni brzęknęło.
Potem zniknął. Luda nie widziała go tydzień. Potem drugi. Dwa razy przychodziła. Drzwi nikt nie otwierał. Ktoś z sąsiadów powiedział, że jest bardzo chory i że rodzice zabrali go do siebie na dacze. Pojawiły się plotki, że Sanie pocieli za jakieś stare sprawy. Podobno to była zemsta. Podobno to było na plaży.
Szkłowska się denerwowała. W końcu dowiedziała się, gdzie jest ta dacza. Kupiła banany i ciemną czekoladę. Pojechała. Był czerwiec. Oślepiało słońce, nad polami latały kukuruźniki. Na drogę kładł się twardy i zimny cień.
Sania leżał pod orzechem na polówce. Palił. Był blady i osłabiony. Na taborecie leżały szmaciane kompresy, żółto-szare bandaże. W filiżance stał zimny bulion.
Cześć, przywiozłam ci czekoladę.
Rozumiem.
Nie złość się. Chcę ci pomóc.
Jest coś do wypicia?
A możesz pić.
Zobacz u starego. Ja sam wstać nie mogę. Tam, w letniej kuchni, w szafie. Powinno być. Nalejesz?
Niedobrze ci?
Suszy.
Nie, nie możesz pić. Nie możesz pić.
Suka, po co przyjechałaś? Czego ty w ogóle chcesz?
Luda wybiegła na dwór, pobiegła ścieżką do głównej ulicy i zaszywszy się w krzakach koło szarego pomnika wyzwoliciela, rozpłakała się. Poszła na przystanek. Poczekała na rejsowy autobus. Pojechała do miasta, dostała się do swojej dzielnicy. Zeszła do pierogarni na Podolińskiego. Zamówiła 150 gram wódki i miskę pierogów.
To był chyba 94. Wracałem ze szkoły i pierwsze, co spostrzegłem, to to, że Ludwika wyprowadza Sania. Obydwaj stare, zbite psy, zmęczone życiem, niezdrowym odżywianiem się i brakiem tlenu. Naprawdę, nie wiadomo było, kto kogo wyprowadza. Wtedy Sania i Szkłowska mieszkali już razem. Chyba nawet się pobrali. On przeprowadził się do niej, skracając dystans, zmniejszając odległość.
Żyli biednie. Szkłowska pozwalała mu pić, ale starała się, by wcześniej kładł się spać. Wyganiała jego starych kolegów. Rano biegała po portwajn.
Czasami tracił kontrolę nad sobą. Walił z całą swoją pijacką zawziętością. Rozbijał jej głowę, szpecił jej twarz, dodając nowe szramy. Raz nawet złamał jej rękę.
To było wtedy, kiedy Luda w jednej koszulce i szortach, z wielkimi piersiami, które o mało co z tej koszulki nie powypadały, mknęła po naszym podwórku, a Sania, utykając, gnał za nią. Chwytał rozbite cegły, rzucał w nią, nie trafiał, znowu starał się biec. Powstrzymano ich wtedy, a Sanie niby udało się uspokoić. Przespał się, ale potem, jak słyszałem, złamał Ludzie rękę. O kolano, tak jak łamią wędki po nieudanych połowach.
Wtedy wróciła jej choroba.
Sąsiedzi ratowali, wzywali pogotowie do Ludy, a psiarnie do Sani. Wszystko to trwało kilka lat. Byliśmy świadkami ich życia. Ono rozpalało się na naszych oczach, prawie jak na teatralnej scenie. Ale sama sztuka była beznadziejna i nudna. Ot, sztuka o życiu alkoholika i epileptyczki na tle lat 90., na tle prowincjonalnych szpitali, pospolitych przestępstw i dymu kominów fabrycznych.
I nagle Luda, jakimś cudem, zaszła w ciążę. Zrobili USG, dziewczynka.
Dla wszystkich była to niespodzianka, ale szczególnie cieszyła się i przejmowała matka Ludy. Dogadywała się z lekarzami, jeździła konsultować ze specjalistą z Charkowa.
Napadom epilepsji udało się zapobiec. Przepisano specyficzny program leczenia i Luda czuła się szczęśliwa. Urodziła dziewczynkę. Dała jej na imię Julia.
Sania przestał pić. Przeszedł operację.
Rok później zmarł, nie dając swojej córce szansy poznania, co to miłość i troska ojca. Zrobił wszystko, żeby Luda nie płakała po nim.
Nie płakała. A jeśli już, to chyba tylko z tego powodu, że on nigdy jej nie kochał. Że żył z nią tylko dlatego, że nie miał innych możliwości i że mając 40 lat był stary i chory, pocięty przez wrogów i porzucony przez kolegów.
Jakoś w okolicach Nowego Roku przyszła do niej ze Szwecji bożonarodzeniowa kartka, która nie wiadomo czemu miała w prawym górnym rogu norweską flagę.
Pisał dawny kolega z klasy, Wasia Kupczyn. Interesował się, jak tam jej sprawy, zdrowie, proponował pomoc.
Jak chce, niech pomaga. Zgodziła się Luda i opisała mu w liście niemal całe swoje życie.
On raz przysłał jej pieniądze, potem drugi. Zaproponował, że znajdzie w Szwecji dla niej lekarza. Zaprosił w gości.
Luda znów się zgodziła.
Mąż Niny, emeryt po udarze, zmarł. I ona na stałe zabrała Julię Nasidowa. Wychowywała ją, troszczyła się o nią. Starała się dać jak najwięcej miłości.
Luda przytyła jeszcze bardziej. Przeprowadziła się do szwedzkiego miasta Malmö. Pracowała na poczcie jako sprzątaczka. Przesyłała mamie pieniądze, a córce zabawki.
Wasia Kupczyn opowiadał, że zawsze przyciągały go do niej te jej częste zmiany nastroju. W jakimś momencie zniknęłaś, usprawiedliwiał się i zapomniałem o tobie, ale teraz jesteś tu i wszystko jest na swoim miejscu. Teraz jest tak, jak ma być.
Cieszysz się?
Nie, myśl, że cię kocham, to prędzej odwrotnie. Po prostu jest mi z tobą dobrze. Trzeba trzymać się swoich. Szczególnie tutaj na obczyźnie, swoim trzeba pomagać. Nawet starym przyjaciołom i sąsiadom. Nawet tym, których nigdy nie lubiłeś.
To dlaczego ze mną mieszkasz?
No to nie ja z tobą mieszkam, a ty ze mną. I mnie się to podoba.
Było to słuchowisko pod tytułem Szkłowska. Na podstawie jednego z rozdziałów książki Dzielnica D ukraińskiego pisarza Artema Czecha. Książkę w przekładzie Marka S. Zadury opublikowały w serii Wschodni Ekspres Warsztaty Kultury w Lublinie w roku 2020. Wystąpili Tomasz Bielawiec jako narrator, Przemysław Gąsiorowicz jako ojciec Ludy, Maria Brzezińska jako matka Ludy, Klaudia Kowal jako Wala, Jowita Stępniak w roli Ludy, Daniel Lasecki w roli Sani, Wojciech Rusin jako Wasia Kupczyn i Jarosław Zoń, lektor. Adaptacja i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołofit. Producent Radio Lublin S.A. rok 2021.